Rolnicy produkujący rzepak zgodzili się na to, by część ich funduszu była przeznaczona na wsparcie pszczelarstwa, poinformował szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To, jak podkreślił, historyczna zgoda.
Na konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Pszczół minister Ardanowski przypomniał znaczenie tych zwierząt m.in. dla rolnictwa.
Szacuje się, że rzepak dzięki pomocy pszczół zwiększa swoje plonowanie od 20 do 40%. Jednocześnie m.in. działalność rolnicza może negatywnie wpływać na pszczoły. Dlatego tak ważna jest współpraca rolników z pszczelarzami.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski przyznał, że przejawem poprawy tej współpracy jest zgoda organizacji rolniczych na utworzenie nowego funduszu promocji, na którym są gromadzone środki przez producentów rzepaku.
My rozszerzymy również wsparcie tego funduszu o taki mechanizm, który sprawi, że cały rzepak uprawiany w Polsce będzie tą składką, niewielką składką z punktu widzenia producentów rzepaku, a istotną ze względu na cele, które ten fundusz może finansować. To jest bardzo ważny i dla mnie wręcz historyczny zapis o tym, że rolnicy produkujący rzepak, rozumiejąc korzyści odnoszone przez siebie z faktu istnienia pszczelarstwa, godzą się na to, żeby część tego funduszu była przeznaczona na wsparcie dla pszczelarstwa. Oczywiście to nie są środki jakieś bardzo ogromne. Spodziewamy się kilku milionów złotych w kolejnych latach, ale pomoc dla pszczelarstwa jest zdecydowanie większa.
Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na lata 2020-2022 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje program pomocy dla pszczelarstwa. Na ten cel trafia ponad 30 milionów rocznie.
W następnej perspektywie finansowej rząd w ramach Krajowego Planu Strategicznego planuje zwiększyć środki na wsparcie pszczelarstwa do ponad 40 milionów złotych rocznie.
Polska może wykorzystać kryzys gospodarczy i sytuację przerwanych łańcuchów dostaw do wzmocnienia swojej pozycji, wskazuje ekonomista profesor Zdzisław Kordel.
W polskim punkcie widzenia na antenie telewizji Trwam ekspert odniósł się do prognoz Komisji Europejskiej dotyczących polskiej gospodarki. Według szacunków Komisji Europejskiej PKB naszego kraju w tym roku zmniejszy się o 4,3% i będzie to jeden z najniższych spadków w Unii Europejskiej.
Profesor Zdzisław Kordel mówi, że prognoza ta może skłonić kraje Unii Europejskiej do zakupu różnego rodzaju towarów, usług i surowców w Polsce.
W ten sposób kraje te zabezpieczą w jakiejś części swoje przerwane łańcuchy dostaw, które opierały się na krajach Dalekiego Wschodu czy Afryki.
Szkody, jakie ponosi gospodarka krajów Europy Zachodniej, są znacznie, moim zdaniem, dzisiaj większe i będą większe niż te korzyści, które uważali, że są, realizując te dalekosiężne lokowanie produkcji w różnych krajach. To, uważam, może być szansą dla Polski. Tak sądzę, że premier Morawiecki ma tutaj pełną świadomość tego i wydaje mi się, że jego działania na arenie międzynarodowej pójdą w tym kierunku.
Ekonomista wymienił przy tym atuty Polski, położenie w środku Europy, dobrą kadrę i nastawienie na nowe technologie, które nasz kraj może wykorzystać do swoich celów w okresie słabości logistyki opartej na taniej sile roboczej.
Takiego obrotu sprawy nie wyklucza też premier Mateusz Morawiecki. Jak stwierdził wczoraj, polskim przedsiębiorcom i państwu polskiemu udało się pomóc gospodarce przechować nie tylko miejsca pracy, ale także moce produkcyjne i zdolności wytwórcze.
W ocenie szefa rządu Polska w nowym podziale ról w ramach globalnych łańcuchów produkcji dostaw może zająć miejsce nawet lepsze niż miała przed kryzysem.
Dokładnie za tydzień odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. W programie obrad jest debata europosłów nad pakietem naprawczym Unii Europejskiej.
Sesję parlamentu zaplanowano bezpośrednio po akceptacji tego pakietu przez Komisję Europejską.
Oficjalną informację o nadzwyczajnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli przewodniczący Dawid Sassoli przekazał europosłom wczoraj wieczorem. Posiedzenie związane jest z zaplanowanym na 27 maja przedstawieniem przez Komisję Europejską projektu nowelizacji budżetu Unii Europejskiej na kolejne 7 lat. Europosłowie już wcześniej ostrzegli Komisję przed przedstawieniem zmienionych wieloletnich ram finansowych, w których plan naprawczy jest finansowany ze szkodą dla istniejących i przyszłych programów. Zreformowane wieloletnie ramy finansowe oraz Europejska Strategia Naprawcza powinny opierać się zdaniem Europarlamentu m.in. na zasadach spójności gospodarczej i terytorialnej. Tak się składa, że sprawa będzie poddawana szerokiej dyskusji, mając na uwadze, że 1 lipca nastąpi zmiana prezydencji w Radzie, a problem układu finansów Unii Europejskiej bardzo interesuje największe europejskie kraje. Sprawę komentuje były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki.
1 lipca rozpocznie się prezydencja Niemiec w Unii Europejskiej, półroczna po Chorwacji. Już wiadomo, że Berlin i Paryż wspólnie przedstawili priorytety i uwaga, chcą, aby Unia zadłużyła się na 500 miliardów euro, a te pieniądze przeznaczyć na inwestycje w krajach najbardziej dotkniętych pandemią. Pytanie tylko, kto te długi i kiedy będzie oddawał. Ten plan budzi szereg wątpliwości.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Przypomnieć należy, że tego rodzaju pomysł musiałyby jeszcze zaakceptować państwa członkowskie Unii Europejskiej po wyrażeniu zgody przez Komisję, a to może okazać się problematyczne, mając na uwadze różne podejścia unijnych decydentów do polityki fiskalnej Unii. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Mija rok od zaprzysiężenia Wołodymyra Zełenskiego na prezydenta Ukrainy. W opinii części ekspertów to czas niewykorzystanych możliwości.
Wskazuje się, że Zełenski miał zarówno wysokie poparcie, jak i większość w parlamencie, gdzie dominuje jego partia Sługa Narodu oraz rząd. Mimo to nie odnotowano w kraju znaczących zmian.
Profesor Włodzimierz Osadczy, znawca Ukrainy, mówi, że Wołodymyr Zełenski w swojej retoryce i postępowaniu zbliżył się do swego poprzednika Petra Poroszenki.
A nawet się mówi, że Zełenski jest kontynuacją rządów Poroszenki. Zawiązała się, można powiedzieć, w parlamencie nieformalna koalicja między partią prezydenta Zełenskiego a partią Poroszenki. Więc prawda, panowie w tej chwili działają w doskonałej harmonii. To, co dla nas Polaków jest najważniejsze, to, co o czym żeśmy prawda cały czas mówili o polityce pamięci i po relacjach polsko-ukraińskich, widzimy, że sprawa nie drgnęła w najmniejszej skali. Nic się nie zmieniło. Polityka pamięci zupełnie nie uległa zmianom. Banderyzm nadal triumfuje.
Wołodymyr Zełenski, showman i producent telewizyjny, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, która odbyła się w kwietniu ubiegłego roku, z poparciem na poziomie 73%.
Na jego rywala, urzędującego wówczas prezydenta Petra Poroszenkę, głosowało niecałe 25% wyborców. Podczas inauguracji prezydent poinformował o rozwiązaniu parlamentu. W przedterminowych wyborach w lipcu zwyciężyła jego partia Sługa Narodu.
To były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze pogoda.
Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i miejscami, zwłaszcza na północy i południowo-wschodnich krańcach, deszcz. Temperatura od 11-14 stopni na Suwalszczyźnie, Podhalu i Wybrzeżu Wschodnim do 18 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1008 hektopaskali.